Kochani, dzisiaj chciałbym rozpocząć takie rozważania, które zatytułowałem Zwolnij. Zwolnij. Nie tylko kierowco, zwolnij, ale w ogóle troszeczkę zwolnić. Troszeczkę zwolnić tempo. Żyć troszkę wolniej. No, chociaż nie opłaca się jechać szybko, jak są ograniczenia, bo to kosztuje. Myśmy się z Władkiem kiedyś przekonali, nawet w ten sam dzień, obydwaj. Ponad 100 lat temu, w 1909 roku, powstał manifest futuryzmu sporządzony przez Włocha Filippo Tommaso Marinettiego. I w tym manifestie jest sporo punktów, nie będę wszystkich czytał, ale przytoczę niektóre myśli z tego manifestu futuryzmu. Posłuchajcie. Aż do dziś literatura sławiła nieruchome zamyślenie, ekstazę i marzenie senne. My chcemy sławić agresywny ruch, gorączkową bezsenność, krok biegacza, salto mortale, policzek i pięść. Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o nowe piękno, piękno szybkości. Samochód wyścigowy ze swoim pudłem, zdobnym wielkie rury podobne do wężów o ognistym oddechu, ryczący samochód, który zdaje się pędzić po taśmie karabinu maszynowego, jest piękniejszy od Nike samotraki. Znajdujemy się na wysuniętym cyklu stuleci. Po cóż mielibyśmy oglądać się za siebie, jeśli chcemy sforsować tajemniczą bramę niemożliwego? Czas i przestrzeń umarły wczoraj. My żyjemy już w absolucie, ponieważ stworzyliśmy nieustającą, wszechobecną szybkość. I to, co ogłaszali ponad 100 lat temu, to się zrealizowało. Świat naprawdę przez te 100 lat nabrał prędkości. Nabrał szybkości. Tu dalej opisują o galopujących lokomotywach, o aeroplanach, które szybko fruwają, przemieszczają nas, gdzie tylko chcemy. Jeszcze nie pisali wtedy o internetach i o innych takich dziwnych nowych rzeczach. Ale to się zrealizowało. Świat zaczął pędzić, świat się rozpędził, świat nabrał pędu szybkości. Czym się charakteryzuje szybkość? Szybkość to kontrola, to agresja. Szybkość to pośpiech, stres, zniecierpliwienie, presja, gonitwa, liczby, szybki zysk, zabieganie, powierzchowność, przemoc, aktywność, natarczywość. To tylko niektóre z przejawów szybkości, szybkiego życia. Przeciwieństwem tego, moglibyśmy powiedzieć, jest spowolnienie. Jest powolność. Czym ona się charakteryzuje? Spowolnienie charakteryzuje się spokojem, cierpliwością, dokładnością, naturalnym rozwojem, refleksją, uciszeniem, relaksem, relacją, więzią, wsparciem. Kiedy byłem na studiach za granicą, musiałem podczas wakacji sobie zarobić na chleb i na łóżko. I pracowałem na budowach. Pracowałem na budowach. Przeważnie moje prace polegały na stolarce wykończeniowej, typu listwy ozdobne przypodłogowe, listwy ozdobne mniej więcej tak na wysokości wzroku, niektóre listwy ozdobne drewniane przysufitowe, wykańczanie szaf zabudowanych, wnękowych, taka stolarka, dosyć nawet ciekawa, interesująca, oprócz tego, że na kolanach dużo trzeba było spędzać czasu, ale przynajmniej mogłem powiedzieć, na kolanach jestem często. W każdym razie, pomimo całej tej interesującego tego zagadnienia, tej stolarki, powiem szczerze, nie miałem możliwości nauczyć się tego fachu z jednego względu. Ze względu na tempo, jakie nam narzucono. Tempo było tak zabójcze, że człowiek nie był w stanie się tego nauczyć dobrze. I nieważne było, że pracuje ktoś tydzień, dopiero czy dwa dni, że nie ma pojęcia, jak dobrze uciąć kant, powiedzmy, nie wiem, 40 stopni, czy 50 stopni, czy jak to dobrze wszystko ze sobą połączyć, to nie było istotne. Wyposażono nas w odpowiednie takie kleje maskujące, jak to można nazwać mniej więcej, takie środki maskujące i mówią, nieważne, jak źle utniesz, nieważne, zasmaruj tym klejem, wszystko będzie dobrze. Szpara, każdą szparę można tym klejem, to był cudowny środek, słuchajcie, cudowny środek, który zasłaniał wszystkie nasze błędy, a pracowaliśmy w takich, powiem, często drogich domach, luksusowych domach, za które ludzie pewnie płacili dużo pieniędzy, a my, jak szło, po prostu trzeba było lecieć. Wchodziliśmy do takiego domu, pamiętam, cały dom mieliśmy zrobić, powiedzmy, w 4 godziny. I to nie chodziło o to, co mamy zrobić, ale jak długo mamy tam być. Chodziło o to, że w tych 4 godzinach mamy się zmieścić i wszystko ma być zrobione, a więc gonitwa była niesamowita i niestety fachowcem w tej dziedzinie nie zostałem, także proszę do mnie w tych sprawach się nie zwracać. I tak jest z szybkością w życiu. Kiedy robimy coś bardzo szybko, pędzimy, gonimy, bardzo często przejawia się to potem różnymi tymi cechami, które wymieniłem. I to jest znak naszych czasów. Ktoś to nawet określił takim mianem McDonalizacja życia. McDonalizacja świata, ale też stało się coś takiego jak McDonalizacja kościoła. To tempo, ten nowy styl, ten pęd, ta szybkość wkroczyła również do naszego życia. To jest nieuniknione, nieuchronne. Wkroczyła również do naszych kościołów. Podobno McDonaldy się buduje w ten sposób, żeby były jak najmniej wygodne, aby ludzie jak najkrócej tam siedzieli. Nawet oświetlenie, podobno wystrój, komfort siedzeń, wszystko jest po to, żeby jak najkrócej tam być i następny. I ta McDonaldizacja polega przede wszystkim na prywatyzacji naszej wiary. Odnoszę to do kościoła, do naszego duchowego życia. Odnosi się to do prywatyzacji naszej wiary. Wiara staje się coraz bardziej rzeczą osobistą i coraz więcej ludzi mówi, nie potrzebuję mojego duchowego rozwoju we wspólnocie, nie potrzebuję się rozwijać we wspólnocie kościoła, wystarczy mi moja indywidualna, prywatna relacja z Panem Bogiem. Coraz więcej ludzi odchodzi od kościołów, pozostając przy swojej wierze, ale w sposób osobisty, prywatny. Po drugie, szybki zysk. Nastawienie na szybki zysk, nastawienie na szybkie rezultaty, a więc nie ma czasu na naturalny rozwój albo na naturalny zanik, tak jak jest w przyrodzie. W przyrodzie wszystko rośnie i zanika w sposób naturalny. Pewne drzewa rosną naturalnie, inne umierają naturalnie. Roślinność rośnie naturalnie i zamiera naturalnie. W tym pędzie nie ma na to miejsca, w tym pędzie nie można sobie pozwolić. Cały czas dąży się do tego, żeby był szybki efekt, szybki zysk, pompowanie dla efektu. Jak też standaryzacja. Standaryzacja, gdzie wszystko jest do siebie podobne, wszystko staje się identyczne, takie same i zatraca się naturalny kształt, naturalny smak. Powstają globalne szablony. Kościół również przybiera często taki korporacyjny styl, gdzie śpiewamy te same piosenki na całym świecie. Wszystko wygląda tak samo, wszystko jest podobne, wszystko jest prawie że identyczne, dlatego że tak jest trend, taka jest moda, czy tak się komuś podoba. I można zatracić przy tym swoją tożsamość, swoją narodową tożsamość, swoją unikalną tożsamość, to, że jesteśmy na przykład Polakami, a nie Szwedami, czy Australijczykami, czy Amerykanami, jesteśmy Polakami i możemy tworzyć swoje rzeczy, możemy uwielbiać Boga na swój sposób. I kiedy trochę pojeździłem po świecie, to doceniam to, jak piękna jest różnorodność, jak piękne jest to, kiedy w Afryce uwielbiają po afrykańsku. I byłem czasem rozczarowany, kiedy wchodziłem do pewnych kościołów w Afryce i spodziewałem się afrykańskiego klimatu, a tam stawali ludzie w garniturach i śpiewali piosenki te same, co my. I gdzieś zatracony był ten klimat naturalności, ten klimat bycia sobą, bycia w tym miejscu, w tym kontekście, w jakim przypadło nam żyć, pracować i służyć Panu Bogu. Pojawiło się myślenie mechaniczne w biologicznym świecie. Świat nie jest mechaniczny, świat jest biologiczny. Cykl życia, wschód słońca, zachód słońca, zima, wiosna, lato, jesień. Wszystko żyje swoim cyklem biologicznym. W to wszystko wdarł się mechaniczny styl życia, narzucanie pewnych mechanicznych form. Nie liczy się tyle ziemia, gleba, co liczy się, żeby na niej jak najprędzej wszystko wyrosło. Człowiek niszczy glebę, człowiek zanieczyszcza glebę, zatruwa glebę chemią po to, żeby jak najszybciej, jak najwięcej na tej ziemi rosło. Mądry rolnik bardziej dba o zdrowie gleby, bo wie, że od gleby wszystko zależy. W zakonie, w prawie mojżeszowym, w judaizmie wiecie, że nawet gleba musiała odpoczywać co kilka lat. Nie można było jej nawet obsiewać. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, żeby ludzie zostawiali glebę na cały rok nieobsianą, bo powiedzą, szkoda czasu. Za ten czas można przecież tyle wyhodować i sprzedać i zarobić. Żyjemy w takim tempie, tak szybkim życiem, że gdyby się dało, to pewnie skrócilibyśmy ciążę z 9 miesięcy do 9 dni. I w przeciwieństwie do tej szybkości mamy Pana Boga. W przeciwieństwie do tego tempa, do tego narzuconego nam przez człowieka tempa, mamy Pana Boga. Mamy Pana Boga, który jest bardzo cierpliwy, bardzo spokojny. I od Pana Boga możemy się uczyć, jak zwolnić. Jak żyć spokojniej? I kilka myśli na temat natury, cierpliwej natury Pana Boga chciałbym dzisiaj wam przekazać. Po pierwsze, widzimy niesamowitą Bożą cierpliwość w stworzeniu świata. Poproszę slajd, Piotruś. Cierpliwość w stworzeniu świata. Mamy na samym początku Biblii piękny poemat. Poemat o stworzeniu. I w tym poemacie autor pokazuje nam, że stworzenie świata przebiegało w czasie 7 dni. I tak warto się zastanowić nad tym, dlaczego to stwarzanie, dlaczego to Boże stwarzanie trwało aż 7 dni? Dlaczego 7 dni, a nie 7 sekund? Czy to byłby dla Pana Boga problem, stworzyć świat w 7 sekund? Czy to by był dla Pana Boga problem stworzyć świat w sekundę? Czy to by był jakiś problem dla Pana Boga stworzyć świat w jednym momencie, w jednej chwili, wszystko naraz? Jednym pstryknięciem Pan Bóg załatwia całą sprawę, w końcu jest wszechmogący, tak? Wszystko może, wszystko potrafi. Dlaczego mamy ten poemat o 7 dniach? Myślę, że dlatego, że pokazuje on na naturę Pana Boga, na Jego cierpliwą naturę, na to, jaki On jest, jak On funkcjonuje, jak On działa. Siedem dni oznacza czas, oznacza proces. Nie wiemy, jak długo to trwało. Nie wiemy, ile to trwało tak naprawdę. Siedem dni to pewien poetycki przekaz tego, co się działo, że był pewien proces, był czas. Pan Bóg, chociaż potrafił to wszystko stworzyć w momencie, w jednej chwili, jednak tego nie zrobił. Rozłożył to w jakimś czasie. Nie nagle. I podczas gdy my, ludzie, chcielibyśmy mieć wszystko od razu, wszystko już, teraz, szybciutko, to Stwórca, chociaż mógł mieć wszystko od razu, zdecydował, że tak nie będzie. Zdecydował, że będzie miał pewne rzeczy powolutku. Nie od razu, ale powolutku. My nie możemy mieć wszystko naraz, a chcielibyśmy. On może mieć, ale nie chce. W przypowieściach Salomona 13:11 jest napisane: łatwo zdobyty majątek maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. Człowiek zawsze chciałby mieć wszystko już, nagle, teraz, od razu. I ludzie biorą na przykład kredyty. I jedna kwestia to to, że czasem kredyt jest rzeczą niezbędną. I nie będę z tym dyskutował. Wiem, że tak czasem jest. Ale z drugiej strony te wszystkie kredyty, chwilówki, oferty, reklamy bombardują nas cały czas i wielu ludzi bierze kredyty pochopnie. Pochopnie tylko dlatego, żeby mieć już teraz szybciej. Szybciej coś, zamiast czekać ileś lat, zamiast dojść do czegoś, zamiast uskładać na coś, odłożyć, zaoszczędzić. Niektórzy łapią się w tę pułapkę, dają się złapać i biorą już szybko od razu. Tak jakby to miało uzdrowić ich całe życie, tak jakby to miało przynieść szczęście i nadzieję i spełnić w końcu wszystkie marzenia. I wiem, jak to potem często wygląda. Wiem, jakie są z tego tragedie i jakie są z tego rozczarowania. I tak jak Słowo Boże mówi, że kto szybko zdobywa, kto nagle wszystko chce mieć, to potem niestety okazuje się, że jest to dużo gorsza droga, że jest to pułapka. Ktoś kiedyś fajnie powiedział: gdybym wcześniej wiedział, jak to jest, gdy ma się wszystko, wolałbym mieć dużo mniej. Więc Pan Bóg chociaż mógłby mieć wszystko naraz, nawet nie musiał kredytów brać, ale mógł po prostu sobie wszystko stworzyć naraz w jednej chwili, postanowił inaczej. Postanowił inaczej. Postanowił rozłożyć to w czasie, nie mieć wszystkiego od razu. To jest Boża natura, Boża cierpliwa natura, która uczy nas: żyj wolniej, żyj spokojniej, nie musisz wszystko naraz, nie musisz wszystko mieć już teraz w tym momencie. Poczekaj, bądź cierpliwy, bądź cierpliwa. Przyjdzie czas, że pewne rzeczy przyjdą do twojego życia. Nie wszystko naraz, nie wszystko od razu, bo możemy się zadławić, możemy się tym zachłysnąć. To nie jest dobre, to nie jest właściwe. Pan Bóg w swoim stworzeniu pokazuje nam, że warto czekać, że warto się nie spieszyć. Inna ilustracja Bożej cierpliwości to Jego cierpliwość, Jego czas, Jego powolność, Boża powolność w ratowaniu świata. Wszyscy wiemy, że Bóg ratuje świat. Wszyscy wiemy, że Bóg dąży do zbawienia świata. Wszyscy wiemy, że Bóg kocha świat, że Bóg kocha nas, kocha świat i że Chrystus przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Wszyscy wiemy, że jest ratownikiem. Ale warto się zastanowić nad tym, jakim ratownikiem jest, jak on to czyni, jak on to przekłada w praktyce na życie nasze. Jak to widać w naszym życiu, to jego ratowanie, zbawianie świata. Okazuje się, że Bóg nie jest takim ratownikiem, wiecie, takim narwanym, takim w gorącej wodzie kąpanym, takim, który jak tylko coś już się stało, to już Bóg od razu wszystko zmienił, już wszystko załatwił. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że Pan Bóg jest bardzo cierpliwy, bardzo spokojny w ratowaniu świata. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 Pan Jezus opowiada podobieństwa o Królestwie Bożym. Mateusza 13, 31-33. Inne podobieństwo podał Jezus, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem. Tak ich przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Inne podobieństwo powiedział im: podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. Piotruś, włącz drzewo. To jest drzewo gorczycy. Z tego małego ziarenka, o którym mówi Jezus, wyrasta takie drzewo. I oczywiście w tych podobieństwach o drzewie i o kwasie zawiera się ta prawda, że Królestwo Boże rozprzestrzenia się powoli. Ono rośnie, ale rozprzestrzenia się powoli. Często w sposób dla nas niezauważalny. Dopiero potem coś widać, a dopiero potem jeszcze więcej. Zdajemy sobie sprawę, jak długo rosną drzewa. Podobno najstarsze drzewo, szukałem, chciałem sprawdzić, najstarsze drzewo, podobno jakie odkryto, ma około 10 tysięcy lat. A jest dużo drzew, które mają po 4-5 tysięcy lat, według tamtych słojów, innych tam obliczeń. I tak sobie drzewo rośnie, tysiące, tysiące lat. Królestwo Boże podobne jest do drzewa, do tego ziarnka i do tego drzewa, które sobie rośnie, rośnie i rośnie. I Bóg ma cały czas swój plan i On realizuje swój plan. On zbawia, ale nie robi tego nagle, nie robi tego agresywnie, nie robi tego już, teraz, w jednej chwili, wszystko naraz. Myślimy sobie, czemu to jeszcze trwa, czemu ta ziemia jeszcze trwa? Tyle się dzieje, tyle złych rzeczy, a czytamy kroniki sprzed tysiąca lat, kiedy ludzie mówili, świat już jest tak okropny, kiedy to się w końcu skończy, kiedy Bóg zrobi z tym porządek. I tak mówili tysiąc lat temu, tak mówią dzisiaj i tak może będą mówić jeszcze tysiąc lat po nas. Ale Bóg się nie spieszy. Bóg swój plan realizuje, ale robi go bardzo powolutku. Nie robi tego szybko, nie robi tego agresywnie. Robi to powoli. Więc zbawienie świata to nie jest jakaś rewolucja, która się dzieje już w jednej chwili, ale zbawienie świata to jest takie powolne przenikanie Królestwa Bożego. Dlaczego tak Bóg czyni? Dlatego, że Bóg kocha świat. Jana 3,16 Słowo Boże mówi, Bóg tak umiłował świat. Bóg kocha świat. Bóg kocha człowieka i Bóg kocha swoje całe stworzenie. I pierwszą cechą miłości wydaje się być cierpliwość, bo kiedy Paweł opisuje w 13 rozdziale do Koryntian miłość, to mówi, miłość jest cierpliwa. Pierwszą rzeczą, jaką mówi o miłości, to mówi, miłość jest cierpliwa. To jest chyba najlepszy komplement, jaki możemy usłyszeć od naszych dzieci, od męża, od żony, od kogoś obcego, który nas trochę poznał. To chyba jest najlepszy komplement, jaki można usłyszeć. Ten człowiek jest cierpliwy. Ten człowiek jest cierpliwy. Ta kobieta jest cierpliwa. Ten rodzic jest cierpliwy. Ta osoba jest cierpliwa. Bo to jest pierwsza cecha miłości, jaką wymienia Paweł. Miłość jest cierpliwa. Bóg jest cierpliwy, dlatego że Bóg kocha, dlatego że Bóg jest miłością. Z tego wypływa jego cierpliwość. Cierpliwość Boga wobec Adama i Ewy. Adam i Ewa zawiedli Boga. Nie spełnili oczekiwań. Coś stało się nie tak, coś poszło nie tak. I Pan Bóg w swojej miłości, w swojej cierpliwości mówi dziwną rzecz. Pan Bóg mówi: Adamie, gdzie jesteś? No powiedzcie mi, czy Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Czy Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Czy Bóg nie mógł w swojej świętej sprawiedliwości, w swoim świętym gniewie, jak to czasem mówimy, ogarnął mnie święty gniew, muszę coś z tym zrobić, koniec, zrobię z tym porządek. Mam taki święty gniew w sobie. Tak ludzie czasem tłumaczą swoją agresję, swoją niechęć do kogoś, swoje inne złe emocje. Mam święty gniew, zrobię z tym porządek. I Bóg w swoim świętym gniewie mógł powiedzieć: a mam cię, draniu, mam cię, nie schowasz się, nie myśl, że cię nie widzę, nie ukryjesz się przed... A tam siedzisz, tam w ko... a tam pod tym krzakiem siedzisz, a mam cię, draniu jeden. I mógł go tam wyciągnąć za włosy i porządnie potargać tym Adamem. W świętym, sprawiedliwym gniewie oczywiście, tak? Mógł powiedzieć prawdę w miłości. Mógł tak sprawiedliwie zareagować i dorwać tego Adama od razu i zrobić z nim porządek na miejscu. A zamiast tego Bóg przychodzi i mówi: Adamie, gdzie jesteś? Wyjdź sam stamtąd, wyjdź z tej kryjówki. Ja tu na ciebie poczekam. Ja się nie spieszę, ja nie panikuję. Ja nie będę okazywał żadnej agresji wobec ciebie. Ja po prostu poczekam, aż ty sam wyjdziesz z tej nory i przyznasz się do tego, co zrobiłeś. Taka jest natura Pana Boga. Natura cierpliwa, spokojna, w ratowaniu, w odzyskiwaniu człowieka zgubionego. A potem mamy cierpliwość wobec narodu Izraela. 40 lat Bóg czeka cierpliwie. 40 lat, słuchajcie, 40 lat to... większość naszego życia, 40 lat, to jest kupa czasu. I tak po prostu te 40 lat przemija, bo Bóg czeka, aż coś nowego się urodzi, aż może coś lepszego się stanie. A potem Bóg czeka 70 lat. Mówiliśmy trochę o Jeremiaszu, o tej niewoli w Babilonie, jak Bóg znowu cierpliwie czeka 70 lat. 70 lat to już jest w ogóle dla mnie... przeżyć tyle to już jest sukces. I Bóg tak 70 lat po prostu sobie czeka. A potem wiemy, że między Starym a Nowym Testamentem 400 lat Bóg sobie czeka. I milczy, i nic się za bardzo nie dzieje. 400 lat. I tak wiele, wiele takich przykładów z historii moglibyśmy podać, jaki Bóg jest cierpliwy, spokojny w tym wszystkim, jaki jest jakby nawet wolny. I to co zarzucano czasem Panu Bogu, że Bóg jakby zwleka. Że Bóg jakby się ociąga, że jakby zapomina reagować. I znowu przez to Biblia nas wzywa do spokoju, do zwolnienia, do cierpliwości. List Jakuba, rozdział 5. Jakub, rozdział 5, wersety 7-11. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia i siostry, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Cały czas jest to napięcie w Biblii. Między bliskością a oddaleniem, między cierpliwością a tym, że może w każdej chwili to nastać. Bądźcie cierpliwi, ale przyjście Pana jest bliskie. Nikt tak naprawdę nie wie i nie wolno ani za bardzo w jedną, ani za bardzo w drugą stronę pójść. Nie można myśleć, że już wszystko się kończy, już, Pan. Ani też... pomyśleć sobie, nie, Bóg tam w ogóle zapomniał o nas i On nigdy nie przyjdzie. Jest to napięcie cały czas między, bądź cierpliwy, ale pamiętaj, że On może przyjść w każdej chwili. I dalej werset 9 mówi, nie narzekajcie bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia, cierpliwości, bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim, oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy, miłosierny jest Pan. Dlaczego to jest wtrącony ten werset o narzekaniu jedni na drugich? Dlatego, że cierpliwość tak naprawdę ma sens tylko i wyłącznie w kontekście problemu. Jeżeli masz grzeczne dzieci, nie potrzebujesz cierpliwości, bo nie narzekasz, bo jest wszystko okej. Jeśli masz same dobre relacje z wszystkimi, buzi, buzi, wszystko gra, same serduszka, to nie ma co mówić o cierpliwości. Na co cierpliwość? Cierpliwość ma sens tylko w kontekście problemu, w kontekście trudności, problemów, kiedy jest ciężko, kiedy jest źle, kiedy nie możesz się dogadać ze swoim bratem, kiedy nie możesz się dogadać w swoim małżeństwie, kiedy nie możesz się dogadać ze swoim dzieckiem. Wtedy cierpliwość ma sens. Wtedy czekanie cierpliwe, spokojne, znoszenie, miłość w cierpliwości, wtedy ma sens. Dlatego Jakub mówi, bądźcie cierpliwi i nie narzekajcie. Bo Pan Bóg też wobec nas jest bardzo cierpliwy. Kiedy czytamy te dziwne imiona wszystkie, cały rodowód, tak się zaczyna Ewangelia Mateusza, długim rodowodem. Co ten rodowód pokazuje? Pokazuje wielką Bożą cierpliwość. Ile pokoleń musi minąć, ile czasu musi upłynąć, aż Bóg dalej zrobi jakiś kolejny krok. Bo Bóg nie czyni nic od razu. Dlatego Piotr mówi w drugim liście Piotra, rozdział 3, werset 9. Pan nie zwleka. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Już wtedy uważali, że zwleka i dzisiaj też myślimy sobie, czemu to wszystko jeszcze się kręci? Czyżby Pan Bóg zapomniał? Nie, Pan Bóg nie zwleka, lecz okazuje co? Okazuje cierpliwość. Dziękuję, że jesteście tak aktywni. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby kto? Nie macie tu tekstu. Chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Kto ma przyjść do upamiętania? Wszyscy. Bóg tak chce? Tak, dlatego jest cierpliwy? Dlatego jest taki cierpliwy. I tę samą myśl, którą daje nam Piotr, tę samą myśl przekazuje apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 2 i werset 4. Pierwszy Tymoteusza 2:4 mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc to Boże zwlekanie ma sens. Mówi o tym zarówno Piotr, mówi o tym też Paweł. To zwlekanie ma sens, ponieważ Bóg chce zbawienia ludzi. Bóg chce zbawienia świata. Bóg jest konsekwentny w swojej miłości. Bóg chce doprowadzić ludzi do zbawienia. Do Chrystusa. Do pojednania z Nim. Dzisiaj patrzymy na ten świat i widzimy jeszcze kilku ludzi niezbawionych, tak? Dostrzegacie? Dostrzegamy, że jest jeszcze kilku ludzi, którym by się przydało zbawienie? Są ludzie, którzy dzisiaj robią bardzo złe rzeczy. Są ludzie, którzy nie wierzą w Pana Boga. Są ludzie, którzy nie wierzą, że Jezus Chrystus jest tym, kim jest. Jest Panem, Zbawicielem, drogą do nieba. Jest jeszcze trochę takich ludzi, tak? I Biblia mówi, że Bóg jest cierpliwy, dobry, kochający i pragnie zbawiać. Pragnie zbawiać różnych terrorystów, pragnie zbawiać ateistów, pragnie zbawiać różnych gnostyków, pragnie zbawiać różnych innych ludzi, różnych religii, którzy jeszcze go nie znają. My powiemy, ale czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, że wszyscy będą zbawieni? Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Ja wiem, że u Boga wszystko jest możliwe, ale wiem, że Bóg ma czas, jest cierpliwy i może za 100, 200, 300 lat świat będzie inaczej wyglądał i jeszcze więcej ludzi pójdzie za Nim i jeszcze więcej. Nie wiemy tego, ale wiemy, że Bóg w swojej łasce, w swoim miłosierdziu chce zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego jest cierpliwy i działa wolniej, niż by się nam mogło wydawać, że powinien. I jeszcze jedna rzecz z tej Bożej natury cierpliwości to to, że Bóg cierpliwie współdziała z człowiekiem. Bóg okazał cierpliwość w stworzeniu świata, Bóg okazuje cierpliwość w zbawianiu świata, a też Bóg okazuje swoją naturę cierpliwości we współdziałaniu z człowiekiem. Bóg tak wszystko wymyślił, że nie robi sam, że nie działa sam, ale działa we współpracy z nami, z ludźmi, z człowiekiem. Więc zamiast brutalnego podporządkowania sobie człowieka, Stwórca wybrał autentyczną współpracę. Zamiast podporządkować nas sobie siłą, już od razu szybko, Bóg postanawia, że będzie z nami współpracował. To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne. To dotyczy też wychowania dzieci. Rodzic może dziecko zmusić do pewnych rzeczy. Możemy dziecko zmusić do tego, żeby usiadło. Możemy je zmusić, żeby przestało mówić. Możemy nawet zmusić, żeby zjadło zupę. Ale czy w ten sposób buduje się więź współpracy, więź głęboka, bliska, serdeczna, więź, która zostaje na całe życie, więź, która sprawia, że to dziecko naturalnie podąża za rodzicem, uczy się od niego i chce być tak jak tata, chce być tak jak mama. Często rodzice w swojej niecierpliwości zmuszają dziecko do czegoś już teraz tutaj, bo chcemy szybko wszystko mieć. Chcemy mieć szybko posłuszne dzieci. Chcemy mieć szybko dzieci dobrze ułożone, piękne, eleganckie, najedzone, dobrze uczące się. Chcemy mieć szybko już wszystko naraz. I często przez tę szybkość tracimy głębokie więzi z dziećmi. Tracimy głębokie relacje. Zyskujemy coś w tym momencie, zyskujemy coś na chwilę, ale tracimy dużo więcej. I tak jest w relacji Boga z człowiekiem. Bóg mógłby nas sobie podporządkować szybko. Bóg mógłby nas zmusić do wszystkiego. Mógłby nas zmusić, że będziemy żyć dla Niego, ale On tak nie robi. On czeka, pracuje nad nami, przekonuje nas, dotyka nas, naszych myśli, naszych serc, naszych emocji, przemawia do nas przez różne okoliczności, przez różnych ludzi. Prawda, że jest dobry w tym, że jest kochany? Że nas nie tyranizuje? Nie więzi nas, nie molestuje nas. Daje nam czas, daje nam przestrzeń. I cieszy się z każdego naszego drobnego przejawu wiary, miłości, posłuszeństwa, oddania i włącza to wszystko w swój plan. Włącza to wszystko w swój plan. Ale coś więcej jeszcze robi. Czy wiecie, że Bóg nawet włącza nasze błędy w swój plan? Czy wiecie, że On nawet nasze błędy i pomyłki włącza do swojego planu, do swoich działań? To jest niesamowite. To jest Jego niepojęta łaska, wszechmoc i dobroć, że On włącza nasze błędy. Przykładem tego jest powstanie monarchii w Izraelu. Wiemy dobrze, kiedy czytamy Stary Testament, wiemy, że Bóg nie chciał, żeby Izrael miał króla. Tak? Tak czytamy. Bóg nie chciał, żeby Izrael miał króla. To nie był Boży plan. Ale w pewnym momencie historii Izraela ludzie popełnili błąd, zbuntowali się przeciwko Bogu i powiedzieli: chcemy króla, chcemy króla. I co się stało? Bóg zaczął współdziałać z nimi w ich błędzie. Bóg mówi, no dobrze, skoro chcecie króla, chociaż ja tego nie chcę dla was, to nie jest najlepsza droga, to nie jest mój idealny plan dla was, skoro chcecie króla, dobrze, miejcie króla. I Bóg wykorzystuje ich błąd, ich bunt, ich upadek i przez linię królewską, przez linię króla Dawida przychodzi na świat Mesjasz, Chrystus. Przez błąd człowieka Bóg wykorzystuje ten błąd, ten upadek, ten bunt i przez tę linię przychodzi na świat Jezus Chrystus. Tylko Bóg potrafi takie rzeczy. Tylko Bóg potrafi tak z nami współpracować, nawet wykorzystując nasze błędy, upadki, nasze porażki. Bóg widzi, jakie mamy słabe rozeznanie dobra i zła, jaką mamy słabą percepcję życia, jak często oszukujemy samych siebie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To trochę jest tak, jak rodzic, który gra z małym dzieckiem w piłkę i to dziecko bierze tę piłkę i tak rzuca ją nieporadnie, rzuca ją na oślep. I bierze dziecko tę piłkę i próbuje rzucić do taty czy mamy, a ta piłka gdzieś leci nie wiadomo gdzie. Ale rodzic jest czujny, tata czuwa i patrzy, aha, piłka leci w prawo, to rzuca się i łapie tę piłkę w ostatniej chwili. I odzyskuje. I dziecko zadowolone, że dobrze rzuciło, tak? I podaje, mówi, no rzuć jeszcze raz. No to dziecko znowu próbuje rzucić i gdzieś rzuca na oślep, gdzieś w lewo znowu. I ojciec szybko łapie, jak dobry koszykarz amerykański, łapie tę piłkę. I dziecko całe zadowolone, że tak się fajnie z tatą w piłkę gra. A tak naprawdę to tata ratuje każdy błąd. Tata wybawia, tata zbawia każdy błąd tego dziecka i dlatego ta gra jest taka fajna i taka radosna, bo tata czuwa i każdy błąd obraca w dobro. Nie zapomniałem się, ale chciałem, żebyśmy trochę pomyśleli. Żebyśmy troszkę się zastanowili na tym, jaki dobry jest Bóg dla nas. Kiedy my rzucamy piłkę nie tam, gdzie trzeba. Kiedy my mówimy to, co nie trzeba. Kiedy my idziemy w tym kierunku, w którym nie trzeba. A Bóg współdziała z nami i ratuje, i wybawia. I tę piłkę ratuje w ostatniej chwili często. I znowu nam ją podaje. I znowu stara się, żebyśmy z Nim współpracowali i szli za Nim dalej. Jego drogą. To jest niesamowite. Kochani, podsumowując, warto zwolnić. Warto zwolnić. Niech Boża cierpliwość będzie inspiracją dla nas do wolniejszego życia. Niech Jego cierpliwość będzie inspiracją dla nas do cierpliwości wobec nas samych, do cierpliwości wobec innych. Niech będzie inspiracją do spokojnego wychowywania naszych dzieci. Niech będzie inspiracją do budowania wartościowych relacji. Niech to będzie inspiracją dla nas do tego, że nie musimy od razu wszystkiego mieć. Że nie musimy od razu widzieć wszystkich rozwiązań. Niech to będzie dla nas inspiracja do kochania wszystkich ludzi, szczególnie w kontekście tego, że Bóg kocha cały świat i pragnie zbawienia świata. Niech to będzie dla nas inspiracja, że nie wolno nigdy zrezygnować z człowieka. Że nie wolno nigdy powiedzieć, z niego już nic nie będzie. Bo Bóg tak nie myśli, Bóg tak nie patrzy na nas ani na ludzi. Niech to będzie dla nas inspiracja do tego, żeby dawać przestrzeń innym, aby tworzyli piękno życia. Odpocznijmy w Jego naturze, odpocznijmy w Jego cierpliwości, w Jego łasce, w Jego miłości. Odpoczywajmy w Nim, uczmy się w Nim odpoczywać. Uczmy się żyć wolniej, uczmy się żyć naturalnie, rozwijać się naturalnie. Pozwolić, aby pewne rzeczy naturalnie działy się w naszym życiu, w naszym kościele, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. Odpoczywajmy w naszych sercach, w naszych umysłach. O tym troszeczkę jeszcze będę mówił przy okazji. innych niedziel, abyśmy odpoczywali w naszych sercach, abyśmy nie rywalizowali z ludźmi innymi cały czas, abyśmy nie szukali rywalizacji, ale szukali odpoczynku, spokoju, abyśmy umieli odpocząć, mieć swoje szabaty, abyśmy umieli odpocząć od pracy i przed pracą i po pracy, abyśmy żyli wolniej, tak jak żyje Bóg. No to cóż, powstańmy. Myślę, że to jest piękne, że w niedzielę rano zwalniamy sobie, spokojnie siedzimy tutaj. Może to dla niektórych z nas jest jedyna taka spokojna chwila w tygodniu. A może jeszcze więcej tego może być w naszych sercach, gdzieś głęboko, nawet jeśli fizycznie pracujemy, jeśli fizycznie jesteśmy aktywni, kiedy nawet umysłowo jesteśmy aktywni, wykonujemy pewne obowiązki, które musimy wykonać, ale w sercach możemy nosić ten pokój, tak? Możemy nosić ten spokój Boży, możemy chodzić w tej cierpliwości Bożej. W sercach nie musimy pędzić. Jeśli jest jakiekolwiek w nas dzisiaj zniecierpliwienie, oddajmy to Bogu, przynieśmy to Bogu. Zniecierpliwienie wobec męża, żony, wobec dziecka, wobec nastolatka. Zniecierpliwienie wobec kogoś, z kim trudno nam się dogadać. Zniecierpliwienie może wobec samego siebie, kiedy patrzymy i mówimy, kiedy ja w końcu poradzę sobie z tym czy z tym? Kiedy w końcu to się zmieni w moim życiu? Jakieś zniecierpliwienie może wobec Pana Boga. Panie Boże, czemu Ty nie odpowiadasz? Tyle razy wołam, tyle Cię proszę. Czemu Ty jeszcze nie odpowiedziałeś? Jakieś zniecierpliwienie. Czemu jesteśmy tu, a nie gdzieś dalej? A nie gdzieś indziej? Może warto dzisiaj przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, Ty jesteś cierpliwy, dobry, kochający. Pomagaj mi w tym, żeby moje życie takie było, żeby moje myśli takie były, żeby moje serce stawało się takie cierpliwe, spokojne. Panie Boże, jesteś cudowny, jesteś dobry, jesteś kochający, jesteś cierpliwy, jesteś łaskawy. Dziękujemy Ci za to, Panie, że jesteś cierpliwy wobec każdego z nas. Dziękujemy Ci, Jezu. Panie, jakiekolwiek zniecierpliwienie jest w nas, z czymkolwiek się borykamy, walczymy, cokolwiek nas tak niezdrowo napędza, pobudza, wzbudza w nas jakąś agresję, jakąś niecierpliwość, Panie, modlimy się, wyciszaj nas dzisiaj, wyciszaj nas. Wyciszaj nas, Panie, uspokajaj nas, Panie. Pomóż nam żyć wolniej, spokojniej, ciszej, lepiej. Panie, jesteś tak cierpliwy, jesteś tak dobry, że aż czasem się wydaje, że zwlekasz. Ale dziękujemy Ci, że w tym wszystkim, w tym całym Twoim zwlekaniu jest Twoja mądrość, jest Twoja łaska, jest Twoje miłosierdzie dla każdego człowieka. Boże, błogosław nas i ucz nas żyć wolniej, ucz nas żyć lepiej, spokojniej, ciszej. Prosimy Cię o to, Panie. Pomóż nam kochać innych kochać nas, kochać innych cierpliwie, kochać innych z cierpliwością, nie wymagając, nie narzucając, ale po prostu okazując miłość i dobroć, tak jak Ty to czynisz, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Jeśli jesteś jeszcze w miejscu, w którym nie powinieneś być, jeśli żyjesz w miejscu z dala od Boga, to też dzisiaj to słowo przypomina ci, że Bóg cię kocha i ma najlepszy plan dla ciebie. I że Bóg jest cierpliwy wobec ciebie, jest dobrotliwy wobec ciebie, że nie wziął cię za kark i nie zmusił cię do niczego i nigdy tak nie zrobi. Ale kocha cię i dzisiaj oferuje ci lepszą drogę, lepsze życie, oferuje ci zbawienie, oferuje ci swoją miłość. I zachęcam ciebie, zachęcam każdego do powierzenia się takiemu Bogu na zawsze. A wszyscy powiedzieli na to? Amen, amen.